Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj Agnieszka Skupieńska i kolejny odcinek podcastu To się opłaca. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co jak wiem bardzo w podcaście lubicie, czyli zaglądamy za kulisy mojej firmy i opowiem o tym, jak sobie ostatnio zorganizowałam czas, a raczej przeorganizowałam czas i pracę, żeby móc sobie pozwolić na budowanie kolejnego nowego źródła dochodów, a tym nowym źródłem dochodów będzie nowy program mentoringowy w ramach marki To się opłaca, z którym ruszamy ze sprzedażą tego programu, z promocją ruszamy w połowie maja, natomiast już w czerwcu ruszamy z pracą z osobami, które do tego programu dołączą. No więc zacznę od tego, że ja od dłuższego czasu pracuję i planuję w takiej metodzie 12-tygodniowego roku. To jest taka koncepcja, którą poznałam w książce Briana Morana i Michela Lenningtona, tak myślę, że się czyta jego imię. 12-tygodniowy rok to jest ta książka. Szczegółowo opowiadam o książce 12-tygodniowy rok w 54. odcinku podcastu, więc jeżeli ktoś jeszcze nie słuchał, gorąco zachęcam, bo naprawdę i książka jest fajna i ta metoda jest fajna. W skrócie polega ona na tym, że założenia metody są takie, że więcej osiągniemy, jeżeli skupimy się na planowaniu właśnie krótszych odcinków czasu niż rok. No bo mamy takie tendencje, że planujemy sobie cały rok i rozpisujemy od razu w styczniu, co będziemy robić, nie wiem, w listopadzie czy w październiku i wydaje nam się, że o Jezu, mamy tak jeszcze dużo czasu, w tym roku chciałabym to, w tym roku chciałabym tamto, a potem się okazuje, że nadchodzi październik, a my mamy wiele projektów niezrobionych. No więc właśnie, autorzy książki 12-tygodniowy rok mówią, że znacznie lepiej jest planować 12 tygodni, a nie 12 miesięcy. Dlatego, że oni zauważyli, że jeżeli wyznaczymy sobie takie konkretne cele właśnie na 12 tygodni do przodu, a nie na cały rok, to ten przedział czasowy jest na tyle krótki, że mamy taką świadomość, że nie mamy czasu do zmarnowania, że wiemy, że nie możemy sobie przebimbać 2 tygodni, 3 tygodni, nie możemy zmarnować, no bo wtedy nie starczy nam czasu na zrealizowanie tych projektów, które sobie założyliśmy, więc lepiej, znacznie lepiej, efektywniej planować właśnie 12 tygodni do przodu, a nie 12 miesięcy. Ja sobie tę metodę, ja ją poznałam w ogóle w jakieś chyba w 2019 roku, z tą książką się zetknęłam i od 2020 zgodnie z tymi zasadami konsekwentnie pracuję i planuję. W planach rocznych zawsze mam jakieś takie ogólne założenia, ogólne cele, ale takie szczegółowe, konkretne projekty, co konkretnie chciałabym zrobić, wpisuję sobie dopiero w te cele kwartalne, a nie w cele roczne. I przy czym nie zdarza mi się raczej, żeby na kwartał wpisywać więcej niż jeden duży projekt do zrealizowania. Na przykład duży projekt to jest dla mnie wydanie e-booka albo przeprowadzenie kolejnej edycji kursu. I ja wiem, że się po prostu nie uda więcej niż jeden projekt w kwartale zrobić, bo to jest bardzo dużo pracy. Dlatego wpisuję sobie jeden duży projekt, a oprócz tego jakieś kilka mniejszych. Te mniejsze to na przykład jest sprawdzenie jakiejś formy reklamy. I tak w tym miesiącu, w tym kwartale, pierwszym kwartale tego roku właśnie sprawdzaliśmy sobie w Drinku reklamę facebookową, jak ona działa, czy coś możemy więcej wycisnąć, trochę się w tym temacie też podszkoliłam. No i pewnie jeżeli śledzicie, jeżeli jesteście na Facebooku, jesteście na Instagramie, no to moje reklamy, książki Freelancer 2.0 albo narzędziownika, jakieś reklamy, to się opłaca, też pewnie widzieliście, no bo pierwszy kwartał to był taki kwartał na testowanie reklam. No i przechodzimy do tego właśnie, jak u nas ten pierwszy kwartał w firmie minął i co zrobiłam, żeby w drugim kwartale móc popracować nad kolejnym nowym źródłem przychodu w firmie. To nowe źródło to jest właśnie program mentoringowy, który nazywa się Metoda Hydry. I o tym programie też jeszcze będę więcej mówić. No więc tak, w pierwszym kwartale dużym projektem numer jeden było wprowadzenie do sprzedaży kolejnego e-booka z przepisami na drinki. Ten e-book to był e-book na randkę i jego premiera miała miejsce na początku lutego i tak naprawdę cały początek roku, aż do tej połowy lutego, gdzie skończyła się ta akcja promocyjna, cały ten początek roku wypełniały prace nad e-bookiem i właśnie kampania promocyjna tego e-booka. Więc tak do połowy lutego, potem chwila była oddechu, a już w połowie marca wyjechaliśmy na 2-tygodniowy urlop do Tajlandii, także tutaj już tej pracy, widać, że po prostu nie wystarczyłoby pracy nad dużym drugim projektem, więc jeden duży projekt w ciągu kwartału to jest wszystko, co można było zrobić. Do tego też oprócz tego dużego projektu w pierwszym kwartale testy kilku rzeczy, jeżeli chodzi o media społecznościowe. No i właśnie efekt był taki, że w pierwszych 2 miesiącach roku w tym moim kalendarzu to naprawdę nie było gdzie szpilki wcisnąć i nawet gdybym wtedy miała pomysł, że dołożę sobie jeszcze coś w ramach To się opłaca, na przykład opracuję program nowego kursu albo w ogóle wrócę do nagrywania podcastu, no to wiem, że absolutnie nie dałabym rady, bo po prostu nie dałabym rady. Były takie prace, jakie były. Więc koniec kwartału to jest u nas zawsze taki czas na podsumowania, no bo kończą się te 12 tygodni, jest czas, żeby spojrzeć z lotu ptaka na to, co się w firmie zadziało, co się udało, co się nie udało, co poszło niezgodnie z planem, co jak się wydarzyło. I to jest taki pierwszy krok, który ja robię i który moim zdaniem trzeba zrobić, żeby w ogóle myśleć o dywersyfikacji i myśleć o budowaniu kolejnego źródła dochodu, myśleć o przerzuceniu sił gdzieś indziej w firmie. I ten pierwszy krok, to ja nazywam go autoaudytem, czyli przyglądamy się temu, co w firmie się dzieje. No więc my się wspólnie z Tomkiem przyjrzeliśmy temu, co się w naszym biznesie zadziało, co robiliśmy, na co poświęciliśmy ile czasu i jakie to przyniosło efekty. I żeby taki autoaudyt przeprowadzić, potrzebujemy oczywiście danych liczbowych, bo bez tego no to możemy sobie patrzeć w kalendarz, aha, robiliśmy to i tamto i jakby co dalej, prawda? Więc potrzebujemy dane liczbowe, które musimy sobie z różnych miejsc wypisać, wyciągnąć. W ogóle najlepiej to je, te dane liczbowe, które nas interesują, gdzieś tam sobie sukcesywnie spisywać. To znaczy, żeby potem nie było trzeba wszystkiego wyciągać naraz, no to ja na przykład raz na miesiąc podsumowuję sobie miesiąc i jakieś tam statystyki, na przykład dotyczące liczby zamówień w sklepie, gdzieś tam sobie notuję w jakichś tam moich arkuszach. Więc jakie dane potrzebujemy, żeby ten autoaudyt przeprowadzić i żeby to w ogóle miało ręce i nogi, żeby jakieś dane z tego, na podstawie tych danych jakieś wnioski sensowne wyciągnąć. W przypadku naszym, kiedy mamy sklep internetowy, potrzebujemy liczby zamówień w sklepie. Potrzebujemy też źródła zamówień, czyli skąd te zamówienia się pojawiają, skąd do nas przychodzą klienci, czy oni przychodzą do nas z mediów społecznościowych, czy oni przychodzą do nas konkretnie z Instagrama, czy z Facebooka, czy z TikToka, czy oni przychodzą do nas z YouTube'a, bo teraz otworzyliśmy nowy kanał i działaliśmy trochę na YouTubie, więc czy te zamówienia z YouTube'a się pojawiły, czy się nie pojawiły przez te 3 miesiące? Czy może klienci przychodzą z bloga, czy może przychodzą z reklam, czy może przychodzą z reklam facebookowych, czy raczej z reklam Google Ads. Więc te wszystkie dane dotyczące źródeł zamówień musimy sobie spisać, przeanalizować, zajrzeć i popatrzeć, co tam się dzieje. Ale oprócz tego, skąd oni przychodzą, też warto spojrzeć na to, ile pieniędzy zostawiają, bo to nie jest tak, że każdy klient z każdego źródła dochodu, z każdego źródła pozyskiwania klientów jest takim samym klientem, bo inni inaczej wyglądają, wygląda średnia wartość zamówienia klienta, który przychodzi na przykład z Facebooka, a inaczej takiego, który przychodzi powiedzmy z bloga. O dziwo, te wartości się różnią, ale tutaj da się za jakąś tendencję stałą zaobserwować, więc patrzymy na to, skąd klienci przychodzą i ile pieniędzy zostawiają. Patrzymy również na skuteczność reklam, czyli które reklamy nam się opłacają, a które się nie opłacają. I tutaj patrzymy tak globalnie, czyli na przykład bardziej skuteczne są reklamy googlowe, a facebookowe mniej, albo odwrotnie. I patrzymy też szczegółowo, to znaczy które konkretnie reklamy, jakiego typu reklamy, czy reklamy bardziej opłacają się, reklamy kierowane na przykład do nowych odbiorców, czy reklamy kierowane do remarketingu. Do których grup remarketingowych reklamy lepiej się sprawdzają. Patrzymy też na to, które formy reklamowe, jeżeli chodzi o Facebooka, czy lepiej rolki, czy lepiej posty jakieś takie graficzne, prawda? Różne analizy dotyczące skuteczności reklam, to też przeprowadzamy u nas na bieżąco, ale potem pod koniec miesiąca i pod koniec kwartału przychodzi taki rzut oka z lotu ptaka i patrzymy, co w dłuższej perspektywie się zadziało i jak to w ogóle wygląda, co się opłaca, co się nie opłaca. Tak krótko mówiąc. Następne dane, które do autoaudytu się przydają i które zawsze bierzemy pod uwagę, jak sobie robimy taką grubszą analizę, które produkty albo grupy produktów najlepiej nam się sprzedają, które przynoszą najlepsze zyski. Bo to oczywiście nie jest tak i nigdy nie jest tak i w żadnym biznesie to nie jest tak, że wszystkie produkty sprzedają się porówno. Są produkty, które się sprzedają gorzej, są produkty, które się sprzedają lepiej, są takie, których w ogóle nie opłaca się trzymać i te co jakiś czas dodajemy sobie do takiej kategorii wyprzedaż, czyli po prostu pozbywamy się ich, jeżeli one bardzo dłuższy czas nie schodzą, no to nie ma sensu ich gdzieś tam trzymać w magazynie. Więc taka analiza, które grupy produktów, no bo może jeżeli są grupy produktów, które nagle zaczęły trochę lepiej iść, pojawiła się jakaś moda na jakiś typ produktu w Twojej branży, albo pojawiła się jakiś sezon, że coś akurat latem będzie się lepiej sprzedawać, no to te grupy produktów się zaczynają wybijać i wiadomo, że trzeba uzupełnić zapasy i trochę tutaj może poszukać nowych produktów z tej samej grupy i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze jedna rzecz, bardzo, bardzo ważna i to w każdej branży jest bardzo ważne, żeby przyjrzeć się temu, co pochłania nam najwięcej czasu i czy ten czas jest dobrze zainwestowany. Bo oczywiście patrzymy na zwrot z inwestycji nie tylko pieniędzy, ale też czasu. Ponieważ pracujemy we dwójkę bez żadnych wirtualnych asystentek, pracowników itd., itd., bez dużego zespołu, no to mamy tego czasu naprawdę mało i musimy go bardzo mądrze wykorzystać i dobrze zainwestować, więc regularnie się przyglądamy temu, czy to, co robimy, to jak ten czas wykorzystujemy, to jest efektywne wykorzystanie czasu, czy może coś trzeba odpuścić, coś trzeba zlecić, coś trzeba jakoś inaczej zorganizować, zautomatyzować i tak dalej. I teraz taką analizę można przeprowadzić niezależnie od tego, jaki biznes mamy, w jakiej branży ten biznes mamy, przynajmniej raz na kwartał. Moim zdaniem nad takimi danymi warto się u siebie pochylić. I to niezależnie od tego, czy myślisz o dodatkowym źródle dochodu, czy chcesz firmę rozwijać, czy nie, czy po prostu chcesz zostać z tym, co jesteś, ale na przykład sobie odblokować trochę więcej czasu dla rodziny, czy dla innych Twoich zajęć. Warto taką autoanalizę przygotowywać sobie raz na kwartał. I to właśnie zrobiliśmy u nas pod koniec marca, po powrocie z urlopu. Usiedliśmy, przeanalizowaliśmy, wyciągnęliśmy wnioski dotyczące tego, co się w firmie zadziało. No i jednym z wniosków było coś, co tutaj mogę publicznie też opowiedzieć. Bardzo dużo czasu zajmuje nam nagrywanie filmów i zastanawialiśmy się nad tym, co z tym zrobić, bo opcje są takie, albo nagrywamy te filmy dalej, no bo tak, samo nagrywanie filmów nie jest problemem, bo nagrywaliśmy bardzo dużo rolek z przepisami i nie jest problemem to, że to zajmuje dużo czasu, tylko problemem jest to, że zwrot z inwestycji tego czasu nie jest taki, jakiego oczekujemy. Czyli mówiąc wprost, te filmy nie sprzedają tak, jak byśmy tego oczekiwali, a przynajmniej nie sprzedają tyle, że warto byłoby ten czas dalej na to poświęcać. Więc tak, jakie możemy mieć tutaj z tym, jakie możemy mieć opcje? Co możemy z tym zrobić, jeżeli nam ta inwestycja się nie opłaca? No albo możemy nagrywać te filmy dalej na takiej intensywności i tak dużo, jak robiliśmy to do tej pory. Albo możemy to nagrywanie podzlecić, albo zlecić jakąś część, czyli tutaj na przykład zamiast nagrywać to we dwójkę, może nagrywać jedna osoba, a tą drugą osobę z nas zastąpić jakimś specjalistą. Możemy surówkę z tego nagrania wysłać do kogoś do montażu, także tutaj są jakieś różne opcje. No albo możemy zrezygnować z tego na jakiś czas i wrócić do tego, no powiedzmy za 2-3 miesiące. I ponieważ tutaj już mamy sporo doświadczenia w pracy w naszej branży, wiemy, jak wyglądają sezony w naszej branży, wiemy, kiedy co się sprzedaje, kiedy co się nie sprzedaje, w sensie, no wiemy, że są jakieś miesiące, kiedy sprzedaż jest dobra, są jakieś miesiące, kiedy sprzedaż jest słabsza i zupełnie wiemy w związku z tym też, jak wpływają filmy albo, że te filmy mają wpływ albo nie mają wpływu na tą sprzedaż i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, wiemy, co warto na jakiś czas zawiesić, co warto wyeliminować i tutaj takie wnioski sobie również wyciągnęliśmy, co z tymi filmami dalej zrobić. No i wniosek jest taki, że chwilowo tych filmów nagrywać nie będziemy, wracamy do tematu latem, bo wiemy, że latem to po prostu będzie się nam opłacać, a teraz to byłoby takie kopanie się z koniem. I czasami tak jest właśnie, że mamy taką branżę, gdzie no co byś nie zrobił, to się po prostu nic nie zadzieje. To znaczy, jeżeli sprzedajesz rzeczy typowo letnie, na przykład, no nie wiem, donice, prawda, takie zewnętrzne, tarasowe i jakieś meble na taras albo jakieś dekoracje do ogródka, co byś nie zrobił zimą, to tego zimą kupować nikt nie będzie. Więc lepiej ten czas zimowy, ten czas, kiedy w Twojej branży nie ma sezonu, przeznaczyć na coś innego. I taki wniosek warto wyciągnąć. My sobie właśnie taki wniosek wyciągnęliśmy. Tych wniosków jeszcze było u nas kilka. Zobaczyliśmy, co warto dalej robić, co można na jakiś czas odpuścić, żeby odblokować sobie w tym kalendarzu jakieś inne wolne przestrzenie na pracę. No i właśnie w ten sposób zakończyliśmy pierwszy kwartał. I to jest ten pierwszy krok, czyli auto-audyt w swoim biznesie. Patrzymy, co się zadziało, co, jak wygląda, jakie są dane, gdzie mamy te miejsca, gdzie można coś podkręcić, a gdzie raczej warto by odpuścić, żeby odblokować sobie więcej czasu. Drugi krok, który zawsze robię, żeby, jeżeli chcę wprowadzić nowe źródło dochodu, to jest rekalibracja, czyli poukładanie sobie pewnych spraw w firmie na nowo, przeprogramowanie firmy tak, żeby móc wycisnąć więcej z tego, co mamy, albo żeby móc też dodać pracę nad jakimś nowym źródłem dochodu, czyli móc ten czas sobie odblokować, no bo mamy już te dane z autoaudytu, wiemy gdzie, co można zrobić, więc teraz czas to zrobić po prostu. I tutaj tych sposobów na rekalibrację w tym małym biznesie, czyli na przeprogramowanie tego wszystkiego na nowo, jest wiele, bardzo wiele i będziemy zresztą o nich mówić w tym moim nowym programie Metoda Hydry, który to jest właśnie takim moim nowym projektem na ten drugi kwartał. Za chwilę jeszcze o nim więcej troszeczkę opowiem. Więc wracając do tego, co my zrobiliśmy pod koniec pierwszego kwartału, żeby móc wycisnąć więcej z tego, co mamy i bez szkody przerzucić siły na inne projekty. Więc no wiadomo, cały czas pracujemy między innymi nad zwiększeniem wartości zamówień i to zarówno w sklepie Doodlink, jak i w sklepie To się opłaca. Podjęliśmy tutaj różne działania, różne testy przeprowadzaliśmy, żeby faktycznie sprawdzić, czy możemy tę wartość, średnią wartość koszyka zwiększyć. I to się udało. Z około 120 zł rok temu, w pierwszym kwartale mieliśmy taką średnią wartość koszyka, tam jakieś 124 zł powiedzmy. I ona się otrzymywała, powiem Wam, bardzo długo. Kiedyś mieliśmy około 115, potem na tym 120 parę gdzieś to zawisło. Tak teraz mamy średnią wartość koszyka 160 zł. Tutaj sporo rzeczy zrobiliśmy, żeby tak się zadziało. Już nie będę tutaj wnikać w szczegóły, ale podniesienie średniej wartości koszyka to jest taka fajna metoda, żeby nie zwiększać wartości, nie zwiększać liczby zamówień. To znaczy nawet jeżeli nie uda Ci się zwiększyć liczby zamówień i obsłużysz tyle samo klientów, ale tym klientom na przykład coś dosprzedasz, trochę podniesiesz ceny, inaczej poukładasz pakiety itd., itd., to możesz dzięki średniej wartości koszyka zarobić trochę więcej. Tutaj w sklepie drinkowym to się udało. W To się opłaca to jest trochę mniej widoczne, dlatego że tu się nie da z miesiąca na miesiąc porównać koszyków, bo mamy różne produkty, które się sprzedają w różnych miesiącach, mamy jakieś lejki, schematy, kampanie i tak dalej, więc tutaj znowu nie da się aż tak tej wartości koszyka porównać rok do roku, ale tutaj udało się co innego, udało się ustabilizować ten zysk na jakimś poziomie kilku tysięcy złotych bez robienia żadnej kampanii. Tutaj mówię o zysku, a nie o przychodach, więc To się opłaca, też jestem zadowolona, jak się nam to udało docisnąć tutaj w tym pierwszym kwartale, żeby no, poukładać i zautomatyzować pewne rzeczy, żeby tutaj już było na czym budować jakieś tam dalej źródła dochodu. Także pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o tą rekalibrację, czyli to poukładanie, przeprogramowanie firmy, to jest przygotowanie finansowe na to, że będziesz jakoś mniej aktywny w tych swoich źródłach dochodu, które są obecnie twoimi źródłami dochodu. Czyli ja wiem, że w tym drugim kwartale będę mniej aktywna w projekcie Doodlink, żeby móc zbudować dodatkowe źródło dochodu w projekcie To się opłaca, więc trzeba się przygotować na to finansowo, że tam może na przykład być trochę gorsze przychody, bo no powiedzmy nie będzie żadnej kampanii, tak? Mieliśmy w pierwszym kwartale kampanię promocyjną e-booka. Teraz wiem, że tej kampanii promocyjnej żadnej w drugim kwartale w Doodlinku nie będzie, więc musiałam tam wypracować jakieś inne pomysły na to, żeby no, te finanse aż tak bardzo nie ucierpiały. Więc przygotowanie finansowe to jest jedno, przygotowanie czasowe to jest drugie. Tutaj się przydają wnioski z tego, co zajmuje najwięcej pracy, co się najmniej opłaca. To, o czym mówiłam przy okazji autoaudytu, czyli sprawdzamy, na co poświęcamy dużo czasu, a co nam się czasowo w ogóle finansowo nie spina. I z czego czasami możemy zrezygnować. Tutaj to się bardzo przydaje, no bo ten czas musimy sobie jakoś odblokować. No bo wiadomo, że jeżeli sobie tylko po prostu dorzucimy pracę nad dodatkowym źródłem dochodu i postanowimy sobie, że okej, dobra, pracuję dla klientów 8 godzin, a potem jeszcze będę 2 godziny pracować nad czymś dla siebie, to się nie uda. Moim zdaniem to trzeba zrobić właśnie tak, że gdzieś ten czas wyrwać z tego czasu, z tej pracy, której robiliśmy do tej pory, gdzieś coś obciąć, czegoś robić mniej, coś robić rzadziej, i wtedy ten dodatkowy dochód możemy sobie budować w ramach naszego biznesu. No i ja właśnie tak zrobiłam. Przejrzałam sobie wszystkie zadania, którymi się zajmowałam przez cały kwartał. Oszacowałam, którymi się mogę przestać zajmować z taką dużą częstotliwością, bo właśnie to się nie przekłada jakoś specjalnie na zyski, więc tutaj marka na tym nie ucierpi, sklep na tym nie ucierpi. Oszacowałam, którymi się mogę przestać zajmować w ogóle albo na jakiś czas zawiesić. No i w ten sposób sobie odblokowałam czas. I tutaj ten czas mogę sobie przeznaczyć znowu na budowanie drugiego źródła, kolejnego źródła dochodu. Tutaj bardzo duże znaczenie ma doświadczenie, bo jeżeli masz doświadczenie w swojej branży, to wiesz, kiedy masz te lepsze okresy i gorsze okresy. I wtedy wiesz, że na przykład warto na maksa pocisnąć od strony marketingowej w Black Friday, bo wtedy klienci są nastawieni na zakupy i wiesz, że wtedy na pewno coś tam będzie się sprzedawać i będzie się sprzedawać dużo. A w styczniu wiesz na przykład, że co byś nie zrobił, to jest i tak martwy sezon, no bo sprzedajesz właśnie na przykład rzeczy takie typowo letnie, jakieś baseny ogrodowe, czy coś tego typu, więc zamiast stawać na rzęsach, zamiast próbować zainteresować ludzi tą swoją firmą, no to lepiej w takim martwym sezonie wykorzystać energię na coś innego i potem sobie wrócić do intensywnej pracy przed sezonem, jak się ten sezon już będzie zaczynał, no to chwilę wcześniej wracamy do intensywnej pracy, do marketingu i tak dalej i działamy już w tym, co robiliśmy do tej pory. I właśnie to nazywam rekalibracją, czyli przeprogramowaniem siebie, przeprogramowaniem swoich działań w firmie, przeskoczeniem na takie nowe tory, żeby można było myśleć o tym kolejnym źródle dochodu. I właśnie trzeci krok w mojej metodzie hydry to jest dywersyfikacja, czyli zbudowanie tego nowego źródła dochodu. Jeżeli to robimy pierwszy raz, to warto się tu zastanowić, jakie to źródło dochodu ma być, żeby było dla nas wykonalne, żeby było też opłacalne, ale też żeby było atrakcyjne dla klientów. Ja od razu wiedziałam teraz, przechodząc w tym kwartale do pracy, że chcę wrócić do dzielenia się wiedzą w ramach To się opłaca, że ten pomysł na dywersyfikację ma już jakieś tło, jakieś zaplecze, że są widoki na to, żeby faktycznie przynieść tej mojej firmie spodziewane zyski, bo już mam tutaj też doświadczenie, wiem co działa, co nie działa i co mogę zrobić. I wiedziałam to między innymi obserwując, jak się sprzedaje moja książka Freelancer 2.0, jak się sprzedają inne produkty dla freelancerów z mojej oferty i obserwując sprzedaż przez ostatnie kilka miesięcy, wiedziałam, że ten temat jest nadal żywy, że to właśnie jest dla mnie dobry kierunek i nie musiałam tutaj robić wielkich badań rynku od nowa. Natomiast i tak, żeby nie działać tak totalnie w próżni, to ten pomysł sobie zweryfikowałam przez wysłanie ankiety do czytelników newslettera, wypuściłam też taki lead magnet dotyczący dywersyfikacji i sprawdzałam, jak ten mój pomysł rezonuje z potencjalnymi klientami, czyli czy będzie zainteresowanie w ogóle taką tematyką, czyli można powiedzieć, że i tak przeprowadziłam takie proste, podstawowe badanie rynku na tyle, na ile wiedziałam, że jest mi to potrzebne. Kolejne kroki, które zawsze podejmuję, to jest sprawdzenie pomysłu na biznes, czy pomysłu na źródło dochodu pod kątem wykonalności, czyli czy ja mam wszystkie niezbędne zasoby, żeby ten pomysł wprowadzić w życie, czy ten pomysł jest dla mnie wykonalny. I tu sobie też zrobiłam taką autoweryfikację, doszłam do wniosku, że nie mam tych wszystkich zasobów, że ja muszę poprosić o pomoc i teraz dlatego tym razem w kampanii promocyjnej będę miała tę pomoc, będę miała wsparcie, nie będę robiła wszystkiego sama, tak jak to robiłam już wielokrotnie, ale we współpracy tutaj z takim zewnętrznym zespołem, który ma już na koncie wiele przeprowadzonych kampanii sprzedażowych. Może przy innej okazji tutaj Wam opowiem ciut więcej o tym, kto to taki, jak ta współpraca wygląda, ale to już może po zakończonej współpracy, jeżeli, że tak powiem, będzie o czym dobrym opowiadać, a myślę, że tak. Więc jeszcze to jest jedna rzecz, wiedziałam, że potrzebuję wsparcia w kampanii, ale też wiedziałam, że na przykład do wdrożenia tego pomysłu brakuje mi dobrych zdjęć, bo ostatnie zdjęcia, takie sensowne, profesjonalna sesja zdjęciowa, które miałam, to są sprzed 3 lat, także już czas najwyższy na jakąś aktualizację, więc w ramach przygotowań do wprowadzenia tego mojego pomysłu. Udałam się też na sesję zdjęciową, którą, tak jak poprzednio robiła dla mnie Agnieszka Werecha-Osińska, jeżeli Agnieszki nie znacie, to na fotodokwadratu.pl możecie sobie zobaczyć, jakie ona robi zdjęcia. Już widziałam podgląd, pierwszy podgląd tej surówki z tej sesji zdjęciowej i powiem Wam, że Agnieszka naprawdę no, zna się na robocie. Także sesja zdjęciowa to jest druga rzecz, więc tak jak mówię, przed wprowadzaniem pomysłu w życie zrobiłam najpierw badanie rynku, takie proste, czy to w ogóle ma sens, czy to w moim przypadku ma sens. Potem sprawdziłam pod kątem wykonalności, czy ja ten pomysł jestem w stanie zrealizować. I mając już tutaj tą wiedzę, mogłam się zabrać do pracy. Więc te trzy kroki, które powyżej opisałam, o których dzisiaj wspomniałam, to jest autoaudyt, na samym początku. W drugim kroku rekalibracja i dywersyfikacja, czyli wprowadzenie już tego pomysłu w życie i budowanie tego źródła dochodu. To jest właśnie moja trzystopniowa metoda wprowadzenia dodatkowych źródeł dochodu do swojej działalności. Ja robię w ten sposób, robię to zawsze. To znaczy zawsze jak się zabieram do nowego projektu, to najpierw się zastanawiam, jak odblokować ten czas, żeby to było możliwe. Przyglądam się temu, co jest w moim biznesie. Patrzę, jak można dokręcać śrubki, żeby można było na chwilę tą nogę biznesu zostawić i przerzucić się do innego. Potem przeprogramowuję to, co jest, jak mam działać i jak robię to, co robię, automatyzuję pewne rzeczy i tak dalej i zabieram się dopiero za dywersyfikację. To jest moja trzystopniowa metoda. W ten sposób będziemy działać w nowym programie, który właśnie nazwałam metoda Hydry, bo Hydra, to jak być może pamiętasz z mitologii, to był taki potwór o wielu głowach i jego tego potwora miał zabić Herkules w ramach swoich prac Herkulesa, 12 prac, ale Hydrę było bardzo ciężko zabić, dlatego że jak Herkules uciął Hydrze jedną głowę, to w jej miejscu wyrastała kolejna. I ja właśnie taki biznes chcę prowadzić. Biznes niezniszczalny, biznes odporny na kryzysy. Zresztą tych kryzysów to już my mieliśmy parę, bo jak pamiętacie, no nie tylko ostatnio pandemia i lockdowny, ale potem wybuch wojny w Ukrainie, który też różnymi biznesami wstrząsnął mocniej lub słabiej. Ale my w sklepie mieliśmy na przykład kryzys związany z Brexitem i zmianą przepisów, który dość mocno wpłynął też na nasz sklep. Także ja wiem, że to jest taki sposób na niezniszczalny solo biznes, żeby mieć więcej niż jedną głowę w swoim biznesie, więcej niż taką jedną paszczę, która będzie ten biznes karmiła, że jeżeli mamy jedną głowę, mamy dwie głowy, mamy trzy głowy, to jeżeli mamy trzy głowy, którąś jedną utniemy, ktoś nam utnie, coś się zawali w jednym pomyśle na biznes, w jednym źródle dochodu, to kolejne dwie cały czas mogą nas żywić. I żeby tę kolejną, drugą głowę stworzyć, to musimy się dostatecznie dobrze zatroszczyć o tą, którą już mamy. I właśnie dlatego ja to robię tak po kolei. Nie rzucamy się na pomysł na biznes, nie rzucamy się na jakąś usługę, która nam przyjdzie do głowy, tylko najpierw sprawdzamy, co dzieje się w naszej firmie, weryfikujemy dane liczbowe, sprawdzamy, gdzie mamy te przestrzenie w kalendarzu. Albo czy możemy te przestrzenie w kalendarzu stworzyć, z czego ja mogę zrezygnować, żeby móc mieć czas na coś nowego, żeby zacząć budować coś nowego, ale jednocześnie nie zaniedbywać tego, co mamy. Czyli ten audyt to jest pierwszy krok. Później ta rekalibracja, czyli przeprogramowanie firmy, to jest krok drugi. No i dywersyfikacja to jest trzeci krok. Tutaj z kolei ważne jest, żeby dopasować sposób zarabiania do siebie, ale też, żeby sprawdzić ten swój pomysł pod kątem opłacalności, pod kątem wykonalności i pod kątem atrakcyjności dla klienta. No i właśnie to wszystko krok po kroku będziemy robić w tym moim programie Metoda Hydry wraz z uczestnikami, którzy chcą, tak jak ja, mieć taki biznes nieśmiertelny, z wieloma głowami i biznes odporny na kryzysy. I będę do niego zapraszać osoby, które już nie chcą kolejnych kursów przerabiać, bo to nie będzie kurs, tylko to będzie program, w którym będziemy działać. Będzie bardzo mocno nastawiony na działanie, na moje wsparcie w kolejnych etapach prowadzenia tych dodatkowych źródeł dochodu. Będą zadania do wykonania tydzień po tygodniu, gdzie będzie mój feedback. Też, także jeżeli czujesz, że chcesz mieć dodatkowe źródło dochodu, ale nie chcesz już kolejnych kursów przerabiać, które nie są dopasowane do ciebie i chcesz mieć ten biznes taki nieśmiertelny jak Hydra, to gorąco zapraszam, żeby się zapisać już teraz na listę oczekujących. Tutaj to nie jest jakaś wiążąca deklaracja. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę czy w pasek przeglądarki wpisać tosieopłaca.pl /program24, tosieopłaca.pl/program24 i tam zostawiamy swój adres e-mail i wtedy, kiedy zapisy do programu ruszą, dostaniesz e-mail ode mnie i kod rabatowy, ja zawsze wysyłam oczekującym kod rabatowy na początek sprzedaży. Także właśnie metoda Hydry, ten program grupowy, to będzie tym moim dużym projektem na drugi kwartał tego roku, no bo oprócz tego, że pracuję nad samym programem, pracuję też nad zawartością właśnie i tym całym, co się będzie działo w programie, no to będzie też cała kampania sprzedażowa. W ramach kampanii promocyjnej będą spotkania na żywo, będzie webinar, nie jeden webinar, ale trzy webinary, więc też będę zapraszać Was na webinary i będziemy się w ramach tej kampanii też w maju spotykać. I to chyba wszystko na dzisiaj, wszystko co dla Was dzisiaj przygotowałam. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do końca, zapraszam do subskrybowania podcastu, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!